Słuchasz polskiego programu SBS.
Rozmawiam telefonicznie z panem Jerzym Glinką, prezesem Rady Nadzorczej międzynarodowej firmy Vici Group. Pan Jerzy Glinka przyjechał z Polski do Australii i przeszedł kwarantannę. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, pani Aniu, witam.
Czy pan
witam
już,
słuchaczy.
Czy pan już przeszedł kwarantannę, jak powiedziałam, wyszedł z niej, tak?
Tak, wczoraj zostałem zwolniony o godzinie 16.
I jak pan się czuje? Czy ulgę?
Wielką ulgę, bo to jest taki odpowiednik przesiadywania w luksusowym więzieniu, gdzie nie wolno opuścić swojego pomieszczenia i wszystkie serwisy są przynoszone do drzwi. Następuje pukanie, po 5 sekundach można otworzyć drzwi i wziąć posiłek albo tanie, albo jakikolwiek inny serwis.
Był pan w hotelu w Sydney, tak?
Tak.
W centrum miasta?
W centrum miasta.
Jakie pan ma doświadczenia? Czy pan uważa, że tego typu kwarantanna, bo są różne i miałam do czynienia z osobami, które miały właśnie podejście, no trudno, przez to trzeba przejść, a słyszałam opinie osób, że to jest po pierwsze niepotrzebne, po drugie nie dostawali pozwolenia na korzystanie z gymu, czyli z siłowni, z basenu, nie mogli się przechadzać po korytarzach. Jaka jest pana opinia o kwarantannie?
Znaczy, to jest bardzo zero-jedynkowo. Jak już się cały proces zakończy, bo to kwarantanna zaczyna się po wyjściu z samolotu. Wtedy jest się przesłuchiwanym, sprawdzane są dokumenty, jest się eskortowanym do danego hotelu, przydzielony jest pokój, ten pokój zależy od szczęścia. Ja nie miałem tego szczęścia, więc był to bardzo luksusowy pokój z widokiem na ścianę następnego budynku, także światło nie dochodziło. No i tam nie wolno wyjść nigdzie pod żadnym pozorem. Można tylko łączyć telefonicznie z serwisem lub służbami medycznymi lub policją.
I jak pan przeżył te 14 dni?
Myślę, że po moich doświadczeniach był to... Ja byłem przygotowany na to, że będzie ta kwarantanna. No, ceną tej kwarantanny było bycie w odosobnieniu również przez święta, jak również Nowy Rok. To była duża cena do zapłacenia. Natomiast był to już ostatni bilet z Europy aż do kwietnia, więc ja to wkalkulowano miałem w tą decyzję. Ale co dziwne dla mnie było, że ja miałem ważne badania z bardzo międzynarodowej firmy w Polsce, 48-godzinne przed wylotem, które poświadczały, że ja jestem wolny od COVID-u. Natomiast wobec prawa australijskiego to nie znaczyło nic. Procedura była taka jak dla każdego innego. Czy słusznie pani zapytała? Uważam, że bardzo słusznie, no bo są procedury zero-jedynkowe. Rząd i federalny i stanowy chce doprowadzić do zera zachorowań i myślę, że to jest jedyna droga, żeby nie pozwolić temu strasznemu wirusowi rozpowszechnić się wśród społeczeństwa.
Powiedział pan, użył pan słowa straszny wirus. Część osób uważa, że ten wirus nie istnieje, że jest to nieprawda, że jest to nieprawda, że on istnieje. Czy pan miał z nim do czynienia?
Więc ja należałem też do tej grupy sceptyków, dopóki ta pandemia w Europie, a głównie w Polsce, po prostu rozpowszechniła się do takiej skali, że trudno było uniknąć zachorowania, jak się funkcjonowało normalnie, tak jak ja, w społeczeństwie i w biznesie. I
czy był pan chory?
I właśnie zostałem uderzony COVID-em 16 listopada i to było coś nieprawdopodobne doświadczenie, bo moim zdaniem COVID ma wiele odmian i ja zostałem uderzony tym wirusem, który zamienia człowieka w taką zimną febrę. Po prostu nie jest się w stanie w żaden sposób ogarnąć. I
co boli i jak się człowiek czuje? Powiedział pan zimna febra.
To jest tak jak epoka lodowcowa. W wannie w 50-stopniowym temperaturze dalej człowiek się czuje jak w zimnej febrze. Mhm. I teraz ta odmiana później przechodzi automatycznie w olbrzymią gorączkę, taką do 40 stopni, 39,9 ja miałem, no i traci się węch i smak i po prostu rozsadza człowieka od środka. Ten wirus zaczyna się pozycjonować do ataku i jak się nie jest przygotowanym, a ja nie byłem, to można skończyć bardzo szybko śmiercią, bo następuje po te gorące napad takiego suchego kaszlu, który nie pozwala złapać oddechu i jeżeli się nie ma tlenu w pobliżu, to po prostu się umiera. I to są takie przypadki wśród zachorowań na ten szczep.
Pan mówi, że pan był nieprzygotowany i mógł pan umrzeć. Na szczęście pan żyje. Co sprawiło, że pan żyje? Pana organizm czy pomoc medyczna?
Nie. To pomoc medyczna. Ja po prostu zadzwoniłem. Wtedy w województwie mazowieckim nie było nawet pół łóżka wolnego, więc skorzystałem z koneksji i znalazłem łóżko pod Lublinem. W szpitalu, który był covidowy i tam się przemieściłem w tym stanie, jakim opisałem i zostałem przyjęty. Nastąpiła pierwsza ulga, bo pierwsze to w tej sytuacji ratunkiem jest tlen i po prostu badania, czy jaki stan tego covidu jest i po szybkim pierwszym badaniu już było wiadomo, że jest covid i drugie badanie potwierdziło tylko jaki jest stan ogólnie infekcji w organizmie i dostałem, oczywiście musiałem odczekać swoją kolejkę na wolne łóżko, ale to już było w ramach szpitala, więc było to bardzo zdejmujące ciężar tego strachu, że człowiek sobie nie poradzi. No i tam właśnie obserwowałem nieprawdopodobne z jednej strony heroiczne zachowania służb medycznych, z drugiej strony co ten wirus wyprawia tak naprawdę z ludźmi.
Co wyprawia? A. Proszę im powiedzieć, czy to prawda, że najbardziej atakuje płuca i z płuc normalnie funkcjonujących robi miazgę?
Znaczy tak, to nie ma jednej odpowiedzi, dlatego że większość ludzi młodych, odpornych, jeżeli jest porażony wirusem tym takim łagodniejszym, to przechodzi bezobjawowo albo bardzo nieznaczne objawy mocnego przeziębienia, lekkiej grypy. Natomiast gdy się ma do czynienia z wirusem, który atakuje płuca, czy w moim wypadku starał się wejść do płuc, ale ja już byłem wtedy pod nadzorem lekarzy i dostawałem przeznaczone lekarstwa, więc to jest diametralnie inna sytuacja niż w większości zachorowań. Natomiast tych zachorowań jest tak dużo, że po prostu szpitale są przepełnione. Wtedy, co ja byłem, to był listopad, ale już wcześniej było w październiku, że ze znajomych kontaktów było już wiadomo, że miejsc brakuje, w szpitalach się zamienia normalne oddziały chorych na covidowe, pacjentów się zwalnia do domu, tych, którzy byli chorzy inaczej. Te wszystkie pomieszczenia zamieniane zostały na łóżka covidowe. W tym przypadku również ja uczestniczyłem. No i przypadki są bardzo różne. Ja byłem na trzech różnych salach covidowych w zależności od stopnia infekcji. No to ludzi, którzy są bardzo powikłani, no to po prostu odchodzą, no i umierają. A mocniejsze organizmy przeżywają. Statystyk nie będę powtarzał, bo nie wiem, natomiast nie jest to mało, bo widać jak łóżka się zwalniają. W szpitalu obowiązuje taki sam reżim jak na przykład na kwarantannie, że jak się jest przydzielonym do danego pokoju na danym piętrze, nie wolno wychodzić z pokoju i nie wolno się przemieszczać, jest się przywiązany praktycznie do łóżka.
Po ilu dniach pan wyzdrowiał?
Ja pierwsze uczucie ulgi i poprawy to było 8 dnia od zakażenia. To było takie przesilenie i to taka jest normalna statystyka w tych poważniejszych covidach. Natomiast smutna historia jest taka tego covidu. Pani pytała, czy miałem osobiste doświadczenia. Tak miałem, bo w tym samym dniu w innym mieście, ja w Warszawie, a mój ojciec w Lublinie, został też porażony covidem i on nie miał tego szczęścia, że miał covidowy szpital, tylko był w szpitalu podrzędnym 60 kilometrów od Lublina, no i jemu zajęło 10 dni do odejścia z tego świata. Jak również jeszcze w gorszej sytuacji był mój kuzyn, o wiele młodszy, który czekał w kolejce w kartce pogotowia i już było za późno i też odszedł. No i taki, który zaatakował płuca, to co pani się pytała, to akurat taki bardzo dobry, serdeczny znajomy. Odszedł w tym samym szpitalu, co ja, przyszedł kilka dni po mnie, jego żona przeżyła, a on nie. I w większości to jest prawda, że COVID atakuje i zabiera ludzi. No, czym starsi, tym łatwiej jest atakować temu wirusowi. Natomiast to nie jest prawda, że atakuje tylko starych i nie jest prawda, że tylko starzy ludzie to ciężko przechodzą, bo w tej chwili już mam, nie ma się czym chwalić, ale mam grono znajomych, gdzie dzieci były atakowane strasznie właśnie wirusem w wieku 30-35 lat i młodsi, i dzieci w różnym wieku i różnie to organizmy przechodzą.
Wszystkie osoby wymienione, oczywiście pana ojciec, pana kuzyn, to są przypadki polskie.
Tak.
To jest szalejący COVID w tej chwili cały czas jeszcze w Polsce. W Australii jest jak gdyby tego mniej, stąd ta ochrona, którą rząd stara się tutaj wprowadzić bardzo silnie. Czy pan tak uważa?
Ja uważam, że to jest genialne, co rząd federalny i stanowe rządy tutaj robią w celu wyniszczenia tej epidemii i niepozwolenia się rozszerzać, dlatego że teraz mamy już następny szczep tej choroby, na pewno wszyscy słyszeli ten szczep, który przywędrował do Anglii, on po prostu zaraża i poraża mega szybko i szybciej niż te wcześniejsze szczepy, także tutaj bronienie się przed tym, żeby ten wirus nie miał możliwości rozszerzenia wśród społeczności, jest jak najbardziej powinien i widzę, że to jest priorytetem każdego rządu. No, Europa jest w tej chwili w strasznej sytuacji, bo mamy kompletnie kraje, które sobie nie radzą, bo zignorowały ten pierwszy etap dosyć poważnie. Takim przykładem można posłużyć się naszą bratnią Anglią, gdzie już dochodzi prawie do 60 tysięcy zachorowań dziennie. A my walczymy z jednostkowymi zachorowaniami tutaj w Australii.
No tak, trochę nam pomaga, że jesteśmy wyspą, aczkolwiek Wielka Brytania także. Szczepionka w Australii ma wejść w marcu. Czy pan się zaszczepi?
Tak. Ja zwłaszcza śledzę szczepionkę AstraZeneca i jak tylko będzie dostępna, no to oczywiście się zaszczepię. Ja teraz mam antyciała, które kwalifikują mnie w sytuacji, że ja nie mogę zarazić i nie mogę siebie zarazić przez 6 miesięcy, czyli praktycznie do maja mam tą swobodę organizmu, natomiast jeżeli się pojawi szczepionka w marcu, to i tak potrwa parę miesięcy, za czym grupy docelowe, najbardziej potrzebujące zostaną zaszczepione w pierwszej kolejności i później wszyscy pozostali. Jak mam nadzieję, że to nie będzie przymusowe, ale myślę, że common sense pozwoli na to, że większość ludzi się zaszczepi.
Czy to doświadczenie, przez które pan przeszedł i przykro mi o tym mówić, śmierć pana bliskich i ojca i kuzyna, czy to było najgorsze doświadczenie w pana życiu?
Myślę, że bycie świadkiem tej walki o życie w kilkuset szpitalu, który miał kilkuset pacjentów i patrzenie na tą bezradność w sytuacji, gdy ten wirus wymykał się spod kontroli. Byłem pełen podziwu dla ofiarności lekarzy i pielęgniarek, ale również współczułem, że jest taka duża bezsilność. To są taka leczenie wirusa, to jest podchodzenie metodą prób i błędów, co na daną jednostkę działa. W Polsce bardzo skuteczne jest osocze, ale jest tego bardzo mało. I tutaj na przykład ozdrowienia są w ciągu 3 dni po dostaniu odpowiedniego osocza. Także każdy kraj broni się jak tylko może. Szczepionka to jest tylko prewencja, to nie jest lekarstwo. I jak ona będzie działała, dopiero historia nam pokaże.
Czy pan, będąc ozdrowieńcem, czy pan dał komuś swoje osocze?
Nie, bo ja wyjechałem za wcześnie, bo po pierwsze trzeba odczekać przynajmniej 28 dni od momentu dostania certyfikatu ozdrowieńca i później trzeba oddać grupę krwi do badania i każdy ozdrowieniec jest indywidualnie traktowany. No i tutaj najlepiej wychodzą ci, którzy mogą oddać i kierują to na przykład do rodziny lub przyjaciół, którzy są w tej potrzebie i są w stanie bardzo poważnego zaawansowania COVID-em, bo COVID się rozwija bardzo szybko w organizmie i próbuje różne części organizmu wykończyć, bo to się nie umiera przeważnie na wirus, tylko się umiera na coś, co wirus wykończy w organizmie, czy to są płuca, czy to jest układ krążenia, czy to są nerki. Serce, uszkodzenie mięśnia sercowego jest konsekwencją też, że można dostać zawału, wylewu i tak dalej. No i najważniejsze, żeby też mieć pod ręką pulsometer i mierzyć sobie saturację, czyli poziom utlenienia krwi, bo jeżeli spada poniżej 90 jednostek, no to wtedy grozi właśnie zawał czy wylew, co często się zdarza. I teraz jest to bardzo popularne i w większości świadomi ludzie mają to w domu i mają też butle z tlenem.
Butle z tlenem w domu?
Tak, tak, tak. Gdybym miała butle z tlenem, to pewnie bym sobie poradził lepiej niż sobie nie poradziłem, dlatego że jej nie miałem.
A gdzie się kupuje taką butlę z tlenem?
W Europie w większości aptek rozprowadzają. Najlepsze butle z tlenem rozprowadzają sklepy specjalistyczne, które wyposażają alpinistów.
Jestem ciekawa, czy w Australii są butle z tlenem?
To, oczywiście, że są. Dzisiaj wszystko w internecie można zobaczyć i kupić.
Czyli dla osób, które się boją COVID-u, butle z tlenem na początek.
No i pulsator, żeby wiedzieć, jaka jest saturacja. Bardzo tanie urządzenie i bardzo skuteczne. Mierzy poziom tlenu we krwi i również pokazuje, jaki jest puls w danym momencie w organizmie. I te dwa numerki się pokazują po paru sekundach włożenia paluszka w taki malutki aparacie. Genialny podrzędny taki barometr. A z ciekawości tylko powiem, że teraz osoby, które ściągną sobie aplikację na przykład w Polsce i podłączą się z tymi wynikami pulsatora, jeżeli saturacja spada chyba 80 i poniżej, to automatycznie włącza się alarm, przyjeżdża karetka pogotowia, zabiera do szpitala.
To fantastyczne urządzenie.
Tak, tak. To jest nauka jak najbardziej chce pomóc medycynie i to się dzieje na naszych oczach.
Witamy w Australii.
No, ja jestem przeszczęśliwy, że tutaj jestem. Tutaj mój syn studiuje, właśnie będzie niedługo odbierał pierwszy swój dyplom, także będziemy celebrowali zaległe święta, Nowy Rok i pozyskanie pierwszego dyplomu. Moja przestroga jest do wszystkich. Naprawdę to, co mnie ta nieszczęśliwa sytuacja nauczyła, to jest pokory dla tej okropnej choroby, która jest niewidzialnym mordercą. To jest naprawdę potworny, upiorny wirus, którego można dostać tak szybko, że nie wiadomo nawet skąd i kiedy i już wtedy trzeba się bronić. Lepiej być przygotowanym i prewencyjnie zachowywać się tak, jak nakazują nam służby zdrowia, noszeniu maseczki, trzymaniu dystansu, utrzymaniu higieny osobistej i po prostu nie mieszania się z tłumem, bo jedynym lekarstwem znanym na świecie na ten wirus jest izolacja. Nie ma innej metody, lepszej metody. I to, co jest tutaj i się teraz odbywa na naszych oczach, to jest najlepszym przykładem, że poprzez izolację i kontrolę można ten wirus opanować.
Dziękuję bardzo. Życzę zdrowia. Przeszedł pan już przez...
Ja również wszystkim słuchaczom życzę uniknięcia doświadczenia z wirusem. Niech on sobie odpłynie tam, skąd przyszedł.
Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj. Bądź z nami na polskim Facebooku SBS.